Czas wyboru. Wybory prezydenckie 2020 w Radiu Zachód.
I prawie 14 minut po godzinie 12. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dzisiejsze spotkanie w ramach audycji takiej tematycznej Czas wyborów w gronie publicystów Polskiego Radia Zachód, Radia Zielona Góra, także współpracujących z portalem zachod24.pl. Nie wiem, czy się dobrze słyszymy w słuchawkach, a być może któreś słuchawki są za bardzo głośno ustawione. Nasz realizator już tutaj zmierza, tak żeby był komfort, że tak powiem, odbioru właściwy i tak, żeby tutaj nic nie sprzęgało, bo mamy wrażenie, że gdzieś tutaj może gdzieś mi było za głośno. Ale pozwólcie Państwo, że przywitam, korzystając z okazji już dzisiejszych gości. Są nimi mianowicie Krzysztof Chmielnik, publicysta Polskiego Radia Zachód. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witam Państwa.
Jest z nami Daniel Sawicki z Radia Zielona Góra.
Kłaniam się.
Jest Adam Ruszczyński, także publicysta Zachód 24 i Polskiego Radia Zachód.
Dzień dobry.
I publikujący tamże, a obecnie przebywający w studio w Gorzowie, Andrzej Pierzchała. Witamy, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam Państwa, witam kolegów wszystkich.
Czy panowie,
my również.
Tak, witamy się serdecznie. Oczywiście naszych szanownych słuchaczy, spoglądamy na zegarek, kwadrans po 12.
I bezpiecznie po
tak
linii.
Jest, oczywiście. My tutaj także zastosujemy, bo duże studio, dystans społeczny. Dystans z kolei do momentu, w którym zostaną otwarte lokale wyborcze, coraz mniejszy. Czas płynie nieubłaganie, choć niektórzy już przebierają nogami i już oczekują może nie tyle na wybory, co na rozpoczęcie ciszy wyborczej. I na tę ciszę w sposób szczególny tutaj liczą, że pewne emocje polityczne, wyborcze będą dużo niższe, będzie jakaś chwila refleksji. To jest taki moment, kiedy zarówno politycy, jak i komentatorzy życia politycznego, jak i myślę również mieszkańcy mogą oddać się już tylko kontemplacji rzeczywistości, może niekoniecznie tej politycznej. Może będzie czas na to, żeby zrobić porządek w ogrodzie, może żeby w piwnicy czy w garażu posprzątać. No i przede wszystkim oddać się już tutaj do dyspozycji suwerena, bo przecież w niedzielę poznamy wyniki wyborów późną nocą. Właściwie to będą sondażowe exit poll, natomiast już w poniedziałek na pewno będziemy wiedzieli, kto wygrał wybory prezydenckie, czy będzie pierwsza tura, czy jej nie będzie, czy będzie druga tura. O tak, na to wszystko czekamy. Dziś oczywiście będziemy podsumowywać kampanię i tu pierwsze pytanie nie może być inne o te ostatni tydzień kampanii, także o takie silne akcenty w tej kampanii, na co panowie zwracacie uwagę, na co zwrócilibyście uwagę także naszym słuchaczom. Krzysztof Chmielnik rozpocznie. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Trudno jest mnie się wdać w jakieś analizy w duchu pyskówki, na zasadzie kto komu większą bombę sierpową na szczękę zaaplikował.
Dlatego liczymy na taką analizę jednak natomiast wyważoną.
Natomiast w tle tych wyborów pojawiły się co najmniej w dwóch miejscach, a może nawet w trzech, takie analizy głębsze socjologiczne mówiące o tym, że mamy właściwie wybór pomiędzy dwoma zestawami wartości, że do jednego zestawu wartości należy solidarność społeczna, wspólnota, szacunek dla tradycji, a po drugiej stronie należy indywidualizm, coś co nazywa się progresywnością, czy tak bardzo indywidualistycznie poczucie wolności i pewnego rodzaju odcinanie się od tradycji. I te dwa niejako zbiory wartości nakładają się na wybory polityczne i socjolodzy zauważają, że ten nurt indywidualistyczny, progresywny czy wolnościowy posługuje się w kampaniach wyborczych większą agresją i mniejszą tolerancją, czyli wszystkie nurty progresywne, które deklarują się jako rzekomo tolerancyjne i z szacunkiem do innego człowieka, jest dokładnie wręcz przeciwnie. I mam wrażenie, że ten podział socjologiczny nakłada się na dwa główne obozy w Polsce, które proponują nam dwie różne ścieżki rozwoju, że jedna ścieżka rozwoju to jest z szacunkiem dla tradycji i działania wspólnotowego, a druga z kolei jest taka bardziej liberalna i mówiąca o tym, że podłączmy się do jakiejś globalnej, niejasnej, mglistej struktury i pogardzajmy własną tradycją.
Mam wrażenie,
tradycją.
Że pan redaktor już podchodzi do takiego do generalnego, globalnego podejścia do tej kampanii i sytuacji czy sceny politycznej w Polsce. Spróbujmy w takim razie skonkretyzować. Patrzę na Adama Ruszczyńskiego w naszej redakcji uchodzącego za eksperta spraw międzynarodowych. Na ile właśnie te sprawy międzynarodowe w tym tygodniu były istotne. No to jest truizm oczywiście w kontekście wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, spotkanie z Donaldem Trumpem. Natomiast no, oczywiście to nadało ton kampanii prezydenta. Pytanie, czy kontrkandydaci próbowali również odnieść się do tego i czy odnosili się w sposób znaczący i sensowny.
Jako naród będący na dorobku, a przynajmniej czujący się, że jest na dorobku, my jesteśmy bardzo wrażliwi na oceny innych. Ja bym powiedział, że jesteśmy zbyt wrażliwi na oceny innych. I także to szczególnie widać po stronie opozycyjnej, bo bardzo się kilku kandydatów opozycyjnych martwiło, co na to powiedzą w Berlinie, a co na to powie Angela Merkel. Otóż okazało się, że sądząc po reakcjach prasy niemieckiej, ja przyglądałem się temu, ta wizyta nie została w Niemczech, że tak powiem, źle oceniona. Chciałem użyć innego określenia, ale w porę się wstrzymałem. Nie została źle oceniona, to znaczy na pewno wrażenie i ton prasy niemieckiej jest dużo lepszy niż ton polskiej opozycji, co jest właśnie bardzo wymowne, tak, symptomatyczne tutaj. I pokazuje tą naszą niedojrzałość, to takie oczekiwanie, a co powiedzą o nas inni. Natomiast sama wizyta niewątpliwie będzie miała wpływ na wynik tych wyborów, ale ja bym też nie przeceniał znaczenia tej wizyty na ogólny wynik wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy, bowiem tu się liczy 5 lat pracy. I tu prezydent wypada w moim przekonaniu korzystnie, czy nawet dobrze bym ocenił tą prezydenturę. Natomiast głosy opozycji no, są uprawnione w myśl zasady, krytyczne są uprawnione w myśl zasady, że to jest takie właśnie zbójeckie prawo opozycji, krytykowanie urzędującej głowy państwa. I w tym nie widzę niczego ani zdrożnego, ani niczego nowego, bo to ma miejsce zawsze przy każdych wyborach prezydenckich.
Pewną przeciwwagę próbował zbudować główny kandydat prezydenta Dudy, Rafał Trzaskowski, który umieścił w internecie film, w którym to z kolei jest wspierany przez burmistrzów czy też prezydentów poszczególnych stolic europejskich. Pytanie, czy mu się to
udało. No tak, to tylko potwierdza moją tezę, że bardzo jesteśmy wrażliwi na to, co o nas powiedzą inni. Natomiast my się w moim, kończąc już ten wątek, powinniśmy być, że tak powiem, pewni siebie, realizować to, co jest dla Polski korzystne, nie oglądając się specjalnie na to, co powiedzą inni.
Andrzej Pierzchała, jak by podsumuje
to? No właśnie chciałbym dopowiedzieć, Adamie, jeśli zbójectwo nie jest niczym złym.
tak jest.
A moim zdaniem jednak jest. Chciałbym jednak, jeśli łaska, do tej kampanii wrócić, która była dosyć wyjątkowa. To oczywiście truizm. Rwana, pojawił się nowy kandydat Koalicji Europejskiej, ale też mam wrażenie, że ogromny brak powagi nad tym wszystkim się unosił. Jakieś igrzyska polityczne i tym podobne. W 38-milionowym narodzie znalazło się 10 kontrkandydatów urzędującego prezydenta, no w większości kompletnie niepoważnych albo też absolutnie niewiarygodnych. Jeśli mówimy już o wizycie w Stanach Zjednoczonych prezydenta Dudy, no to to jest rzeczywiście naturalne i poniekąd. I to poparcie prezydenta Trumpa dla prezydenta Dudy jest zupełnie oczywiste. No usiłowano tą wizytę na wszystkie możliwe sposoby zdyskredytować. No jednak i tu przewaga urzędującego prezydenta i jego osiągnięcia w polityce międzynarodowej są oczywiste i w ogóle nie bezdyskusyjne. No pamiętam że Rafał Trzaskowski, zdaje się, rezolucję przeciwko Polsce zdołał bardzo zgrabną zredagować i to jego osiągnięcie. I tu ciekawy trend, ponieważ pojawił się właśnie wczoraj, wbrew wszystkiemu, program.
No chciałem do tego przejść, tak, żeby zastanowić się nad tym dokumentem programowym, tak, dla kogo on jest w ten dokument, czy on wniesie coś do debaty. Prawdę mówiąc, sam fakt, że pojawia się na 24 godziny, tak, czy nawet mniej niż 24 godziny przed ciszą wyborczą, no ponad 24, ale to jednak jest dzień na to, żeby to przeanalizować. Kontrkandydaci przecież zwykle w debacie politycznej mają możliwość odniesienia się wzajemnego w jakiś sposób dialogowania na ten temat. Tutaj odbiera się to prawo. Andrzeju, jeśli można.
Co do tego programu, no on jest sklecony według zasady nowej, bo przecież na początek Rafał Trzaskowski, umówmy się, że to jedyny kontrkandydat z jakimikolwiek szansami, był bardziej agresywny, zdecydowanie agresywny. No i ten program jest eklektyczny do granic wytrzymałości. Mało tego, kontrkandydat prezydenta urzędującego oświadcza, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, kto jeszcze nie wytarł sobie twarzy, przepraszam, nie, tym sloganem, to jeszcze ma ostatnią szansę. W każdym razie moje zdanie jest takie, że kohabitacja, takie ładne określenie, cywilizowana w naszym kraju po tych wyborach, to jest mit i jest po prostu zwyczajnie niemożliwa. I to jest również punkt dla urzędującego prezydenta, cokolwiek o nim sądzić, jakkolwiek go krytykować, bo wielu ma do niego różne pretensje, no to jego osiągnięcia są tutaj niewątpliwe, a przyszłość w sensie wychodzenia z kryzysu, bo on jest oczywisty zupełnie, kto tego nie wie, ten po prostu jest oderwany od rzeczywistości. To jest przy prezydenturze Rafała Trzaskowskiego będzie totalna wojna na górze i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości.
Pytanie do Daniela Sawickiego, który także obserwuje i sprawozdaje przebieg kampanii. Wczoraj w Zielonej Górze był kandydat Lewicy Robert Biedroń, który na zielonogórskiej starówce także miał rodzaj takiego wystąpienia, otoczony przez parlamentarzystów, lubuskich parlamentarzystów z lewicy, zagrzewał do walki, przypominał, jakie są najważniejsze cele, postulaty lewicowe. Jednak kiedy spojrzy się na wyniki sondażowego poparcia dla tego kandydata, no to tam tej mocy nie widać, tak? Nie widać, by te treści przekonywały Polaków. Może samo takie wrażenie z wczorajszego spotkania, no i próba analizy, dlaczego tak się dzieje.
Tak, rzeczywiście Robert Biedroń balansuje między 2-4% niemal we wszystkich sondażach. Mimo to wczoraj, gdy byłem na tym wiecu wyborczym, no naprawdę można powiedzieć, że w iście amerykańskim stylu, to ta ekipa, która organizuje Robertowi Biedroniowi i całą kampanię,
sztab,
widać,
prawda?
Że tak, sztab, który jest jeżdżący pewnie z Warszawy za nim, no, robi to profesjonalnie. Uważam, że było to spośród kandydatów, którzy przyjechali, mam tu na myśli i pana Krzysztofa Bosaka, pana Hołownię, rzeczywiście było to najlepiej, najciekawiej zrobione przedstawienie wyborcze, tylko quasi wyborcze, prawda, bo przecież no, wybory dopiero w niedzielę. Cóż, Jedna rzecz, która mnie zastanowiła, wręcz ujęła, bardzo dużo młodzieży i to młodzieży takiej, która nie ma jeszcze moim zdaniem praw wyborczych, no to są ludzie poniżej 18 roku życia, zachwyceni tym, co mówił Robert Biedroń, a Robert Biedroń przemawiał jak zwykle w swoim stylu, prostym, składnym językiem, powtarzał hasła, które od początku są mu bliskie, tak, ideologiczne podejście, kobiety na pierwszym miejscu, powtórzył to wielokrotnie, ja się trochę tak zastanawiałem, no okej, okay, to jest ważne, tak, no ale no, są też mężczyźni, są też różne grupy społeczne, tak zawodowe. Natomiast nie można mówić, nie można odmówić rzeczywiście tego, że jest to robione z rozmachem, ciekawie, tak styl iście amerykański, taki power, energia.
Dobrze, tam powiedziałeś
bywa, ale chciałem, jeżeli można dokończyć, bo chciałem jeszcze powiedzieć o innej sprawie. Ja byłem wcześniej o godzinie bodajże 14:30 wczoraj na briefingu Platformy Obywatelskiej. I to była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ jeżeli ja o godzinie 18 czytam o tym, że Rafał Trzaskowski pokazał swój program, to bardzo dumnie brzmi to słowo program w tym momencie to, na to, co on pokazał, to ja nie wiem, czy członkowie Platformy nie wiedzieli, że ten program już istnieje, bo słowem się nikt nie zająknął. Pytanie, z jakiego
Hidawa
powodu?
Bońska też już szukała programu.
No właśnie, czyli Yeti się ujawnił na jakimś poziomie, widać, tak? Tylko tak. No, to jest niepoważne.
No, a jeszcze o młodych zapytam, dlatego że bodaj 2 czy 3 tygodnie wcześniej swoje spotkanie, także i ten wiec, organizowali Krzysztof Bosak, organizował także Szymon Hołownia. I jak tutaj można powiedzieć i określić strukturę osób, które przychodziły na te spotkanie?
To znaczy, nie było aż tak wielu osób w młodym wieku, to znaczy przed 18 roku życia, tu było tych osób rzeczywiście dużo więcej. Te osoby były jakieś pomalowane, takie ale dzieci kwiaty. Widać, że ta subkultura, która jest mocno przywiązana do tych wartości, które głosi Robert Biedroń, tam tego aż tak bardzo nie było. Poza tym był inny klimat na tych wszystkich spotkaniach z mieszkańcami. Tu był klimat bardziej, bym powiedział, nie wiem, no dyskotekowy bym to nazwał, taki bardziej na maksa wręcz otwarty. Tam było troszeczkę inaczej. Tam były przemowy, tam było też porwanie ludzi, ale w inny sposób. Tutaj postawiono na ten hałas, na tą energię, na ten power, to tak jakby to też miało może troszeczkę przykryć inne rzeczy, no nie wiem jakie, ale było to inaczej zrobione, z rozmachem.
Z prezydenckiego sondażu Kantar dla Faktów TVN wynika, że walczący o reelekcję Andrzej Duda może liczyć na 40% głosów, natomiast drugi jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 27%. Podium domyka Szymon Hołownia z poparciem na poziomie 13%. Krzysztof Bosak, Robert Biedoń oraz Władysław Kosiniak-Kamysz mają w okolicach 8%. Frekwencja zakładana 58%. Ja cytuję przykładowe dane z sondaży, bo już pojawiają się kolejne. One dają na przykład prezydentowi Andrzejowi Dudzie 43% poparcia, 26% Rafałowi Trzaskowskiemu. Mam pytanie do panów o sondaże, bo te pojawiają się i są wyciągane niczym królik z kapelusza co jakiś, po prostu codziennie chyba 2 czy 3 sondaże się pojawiają i pojawia się pytanie również, na ile te sondaże oddają rzeczywistość, na ile uczestniczą czy służą jako narzędzie w kreowaniu tejże rzeczywistości. W końcu pojawiają się także pewne tezy dotyczące tych pewnych wskazań. O nich może za chwilę. Z tym pierwszym pytaniem do Andrzeja Pierzchały się zwracam. O co z tymi sondażami chodzi?
No właśnie, sondaże tym się różnią od badań naukowych, że można je robić na różne sposoby. Mało które sondażownie podają metodologię, a jeszcze mniej ludzi czyta te metodologiczne wskazówki i to jest pierwsza uwaga. Zresztą pojawiają się już takie głosy, żeby z tymi sondażowniami wreszcie zrobić jakiś porządek. Ale tu z pewnością leniwi dziennikarze, bo to media korzystają z tych sondaży na różne sposoby, każdy do wyboru, do koloru. Tak. One są rozbieżne w sposób skandaliczny często i pojawiają się również takie głosy, żeby z tymi sondażowniami zrobić porządek w jakimś sensie. To nie będzie łatwe z pewnością, ale oszukańcze sondaże się pojawiają i robią ludziom
wodę z mózgu. Ale wejdę w słowo, bo na przykład w interesie redakcji X I nie powiem, że to jest, że chodzi na przykład o Gazetę Wyborczą. Będzie cała przyjemność, żeby móc napisać w sytuacji, kiedy jest wahnięcie 1% w dół, powiedzieć, że Duda traci spada. Poparcie, prawda? Że spada,
no
prawda?
Tak, no to...
I w drugą stronę. Także no, widać, jak bardzo jest to instrumentalnie traktowane.
Perelowcy nauczyciele nie umarli bezpotobnie. Wtedy to się dopiero w tych różnych mediach działy rzeczy, które większość z panów, których większość z panów nie pamięta. Ale ja jak najbardziej. W każdym razie z
czerpiemy
sondaży,
z tej wiedzy i bardzo dziękujemy za przywołanie.
Z tych sondaży
można
wyciągnąć jakieś
wnioski. Proszę
mnie
od historii nie odcinać.
Mnie także. My to wszystko dobrze pamiętamy.
To był komplement. W stronę panów.
Jak
sondaży
to teraz,
na pewno można wyciągnąć jedno, czyli tendencje. Tendencja jest właśnie taka. Oczywiście nie chodzi o to wahnięcie o 1 czy 0,5%, tylko o te stałe mniej więcej kierunki. Wiadomo, że ze wszystkich ostatnich sondaży, jest ich kilkadziesiąt, to Palade często się tym posługuje, jakkolwiek niektórzy zwracają mu uwagę, że wyciąga średnią arytmetyczną z różnych sondaży, ale to właśnie tak wygląda, że jest dwóch liderów i poza tym inni nie mają szans. Jakkolwiek pretensje zgłasza Hołownia. I tu ciekawo, ja kończąc sprawę z sondażami, chciałem zwrócić panów i państwa uwagę na ciekawą rzecz. To Hołownia jest nazywany przez fachowców produktem marketingu politycznego. Mieliśmy takich Palikot, Petru, Kukiz, Biedroń i teraz Hołownia i tam się pojawił taki sondaż, który daje jego ewentualnej partii, która jeszcze nie istnieje. On zresztą nigdy nie wyjaśnił, skąd ma fundusze na taką szeroko zakrojoną kampanię, bo nie, przecież nie...
Informuję, że zbiórka sympatyków doprowadziła do tych do 2 milionów już zebranych na kampanię.
Nie, no bez przesady. W każdym razie to jest też pewien trend i tendencja. Takie produkty marketingowe u nas się pojawiają co czas jakiś.
Choć w kontekście Szymona Hołowni, ale również prezydenta Andrzeja Dudy formułowany jest w kontekście sondaży z kolei taki wniosek, że ich wyniki są zaniżone. Adam Ruszczyński, czy się zgodzi z taką... Z taką tezą tak postawioną, czy nie?
Ja wrócę jeszcze do sprawy programów kandydatów, bo tak troszeczkę żeśmy się...
Prześlizgnęli
trochę po tym. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na siłę sprawczą tych programów, która mogłaby być ewentualnie, które to programy mogłyby być realizowane w sytuacji, kiedy inny kandydat niż prezydent Andrzej Duda zostanie prezydentem. Otóż tak naprawdę ten cały program Rafała Trzaskowskiego i innych kontrkandydatów prezydenta Andrzeja Dudy można włożyć między tak zwane bajki z bardzo prostej przyczyny. Gdyby Rafał Trzaskowski bądź Szymon Hołownia został prezydentem, to nie mają oni żadnej siły sprawczej, aby realizować te programy. I to jest niezwykle, uważam, ważne, żeby wyjaśnić także naszym radiosłuchaczom czy też potencjalnym wyborcom, że realizowanie takiego programu jest ściśle związane z posiadaniem zaplecza rządowego i zaplecza sejmowego, czyli w większości w Sejmie. Otóż Rafał Trzaskowski może napisać najpiękniejszy program. Jeżeli zostanie prezydentem, to nic z tego nie zrealizuje, ponieważ to nie działa tak, że jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie wybrany prezydentem, to poda się rząd Mateusza Morawieckiego do dymisji.
I zostaną ogłoszone nowe wybory?
Oczywiście, a Zjednoczona Prawica automatycznie straci większość w Sejmie. Będzie to tak działało, że Rafał Trzaskowski będzie miał inicjatywę ustawodawczą, z której nic nie będzie wynikało. Kiedy
tak
by wynikało?
Tak samo jak 100 tysięcy innych obywateli, prawda?
Dokładnie. Kiedy by wynikało, gdyby Platforma Obywatelska sprawowała rząd, gdyby Platforma Obywatelska miała większość w Sejmie, to wtedy zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego byłoby dopełnieniem tej sytuacji. Natomiast Andrzej Duda ma zaplecze polityczne w postaci Zjednoczonej Prawicy i większość w Sejmie. Ma też zaplecze rządowe w postaci popierającego go premiera Mateusza Morawieckiego i tylko jego program ma szansę realizacji. programy innych kandydatów nie będą w tej sytuacji realizowane i oni nie mają najmniejszych szans na to i mogą obiecać wszystko i to robią.
Właśnie. Ale dopytam jeszcze pana redaktora o sondaż. I o sondaże, i stosunek do tychże.
Tutaj obśmiałem się jak norka, tak bym to określił, ponieważ ja nie wierzę, to są pierwsze wybory, kiedy ja nie kieruję się żadnymi sondażami w ocenie realnych szans. Powiem tak kolokwialnie, one są szyte na zamówienie i robią to wszystkie strony.
Jedni, żeby się... Bywa nawet tak, że chyba z jednego obozu politycznego jedni sondaże
pompują,
żeby podnieść na duchu, a inni...
A jeden ośrodek nie pompuje.
Żeby się zmobilizować, prawda?
Żeby zmobilizować. Także ja tym pompowanym nie wierzę i temu niedopompowanemu
ale to Aleksander Kwaśniewski bodaj wczoraj w innej stacji radiowej powiedział o tym, że zakłada również sytuację, o czym nie mówią sondaże, że wybory rozstrzygną się w pierwszej turze.
I to jest prawdopodobne. Istnieje takie prawdopodobieństwo, że te wybory mogą być rzeczywiście rozstrzygnięte w pierwszej turze, jeżeli zakładamy, że sondaże nie doszacowują prezydenta.
A mobilizacja
Andrzeja
elektoratu
Duda
będzie tak duża.
Oczywiście. Efekt mobilizacji.
Daniel Sawicki, także tak,
efekt wizyty Andrzej Pieszchała.
Również.
No bo to są sytuacje, które potrzebują pewnego rozbiegu również, żeby przynieść ten spodziewany efekt. Właśnie.
Wielu Polaków poczuło się dowartościowanych w sposób szczególny. To w końcu jest najważniejsze mocarstwo na świecie.
I tu się zgadzam z Andrzejem Pieszchałą, ponieważ to jest też kompatybilne z tą moją tezą o tym, że czujemy się niedowartościowani i jak nas gdzieś chwalą, to nam się poprawia samopoczucie.
Tak. Daniel Sawicki o sondażach. Przyglądasz się im, czytasz tak, że one robią wrażenie. No na komentujących w internecie przecież robią olbrzymie.
Czasem tak olbrzymie, że czytając później komentarze, które pojawiają się przed wrzuconymi, prawda, linkami czy postami z tymi sondażami, to naprawdę może głowa już zaboleć czasami, ale nie ma się, proszę Państwa, co oszukiwać. Przecież sondażownie skompromitowały się dokładnie 5 lat temu przy tych samych wyborach, przy wyborach prezydenckich, kiedy pokazywały przewagę do końca Bronisława Komorowskiego, prawda, że on wygra nawet, no, że tracił, prawda, oczywiście tę przewagę, ale cały czas był tym topowym kandydatem. Jak to się skończyło? Wszyscy widzieliśmy, Andrzej Duda wygrał pierwszą turę, wygrał drugą turę i sytuacja uległa totalnej zmianie.
Nawet Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj przypominał, że sondaż Pawła Kukiza był o 7 punktów procentowych zaniżony.
No to właśnie już politycy nawet nie traktują do końca poważnie tych sondaży, chociaż wiem, że tak delikatnie gdzieś tak potrafią tak ująć się tym sondażem, tak go fajnie chwycić, kiedy jest korzystny dla nich, mówią, nie, oczywiście my na sondaże nie wchodzimy w to, bo tu wybory są najważniejsze, ale jak sondaż jest korzystny, no to wiadomo, że każdy jest poechtany i się cieszy. Co do wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego, bo to rzeczywiście też zetknąłem się, czytałem na ten temat opinię, jak również samą wypowiedź Aleksandra Kwaśniewskiego, również kontekst, w którym użył tej wypowiedzi. I rzeczywiście Aleksander Kwaśniewski przez dłuższy czas przebywał poza granicami kraju, nie śledził tak dokładnie kampanii wyborczej, docierały do niego oczywiście sygnały, ale jakby nie był to jego głównym zainteresowaniem.
O, nie wierzę w to,
tak
że
przynajmniej
nie
twierdzi. Poza tym, co chciałem powiedzieć, jak przyjechał do Polski, to właściwie wtedy stwierdził, że bardziej się w to wszystko wgryzł, tak jakby bardziej zauważył, jak to wygląda i na tej podstawie zrodziła się ta jego opinia, że rzeczywiście dopuszcza zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze. No, można się zgadzać, nie zgadzać z Aleksandrem Kwaśniewskim, ale nie można mu mówić tego, że jest wytrawnym politykiem, obserwatorem dziś sceny politycznej.
Więc to jest,
tak, ale doświadczenie polityczne ma ogromne, więc ja bym na pewno nie deprecjonował, powiedzmy.
Pewne mechanizmy są mu
nieobce,
znane, tak?
Tak.
Na pewno. Krzysztof Jelnik.
No, dziękuję za głos. Czuję się trochę pomijany. Ja chciałbym tutaj wrzucić do naszej dyskusji. Wrzucić do naszej dyskusji taką kategorię poznawczą, jaką jest prawda. I ona ma swoje dwie odmiany, że jedną z nich jest prawda jako rzecz istniejąca obiektywnie, a inną to jest coś, co jest na zamówienie, czyli kiedy mówimy o sondażowniach, to one nie stoją po stronie prawdy, tylko stoją po stronie propagandy i one tej propagandzie służą od lat i nie należy się przyjmować. Jak przeglądałem sobie coś, co nazywało się programem pani Kidawy-Błońskiej, bo nie łudźmy się, że w postpolityce programy są kompletnie zbędne i część elektoratu, szczególnie mówię o elektoracie Platformy, nie oczekuje w ogóle od swojego kandydata jakiegokolwiek programu. Ich programem jest antypis i dorwanie się do koryta i nic więcej. Ja dziwię się tylko naszym znajomym, których tutaj dobrze znamy i którzy są do nas niezwykle agresywnie nastawieni, że oni nie rozumieją tej czystej socjotechniki, która tam się odbywa, że to jest wszystko tak, że są tak otumanieni tą propagandą, że będzie lepiej. Że właściwie jakby nienawiść, bo mamy z jednej strony program modernizacyjny, prezydent Duda plus premier Morawiecki, całe zaplecze rządowe, a z drugiej strony mamy falę hejtu, który nie ma żadnych ograniczeń, który się sam nawet nie limituje, że nie ma takiego łajdactwa, które by nie mogło się, że tak powiem, powielić. I ja tutaj chciałbym przywołać wypowiedź pana Sikorskiego, która jest moim zdaniem bardzo znamienna i bardzo definiująca całą sytuację. Okazuje się, że pan Sikorski, mówiąc z pogardą o Polakach, mówiąc, że PiS-owcy mają inne okablowanie, zapomina, że skoro PiS-owcy mają inne okablowanie, to ci z Platformy mają również inne okablowanie.
Okablowanie mózgów.
Okablowanie mózgów.
Tak. I chodzi o to, że...
Bardzo nieładnie.
Moim zdaniem pan...
Nie, przecież szkoda czasu.
Nie, właśnie, że nie, że socjologicznie to jest potwierdzane i pan Sikorski bardzo celnie zdefiniował tą całą sytuację, bo się okazuje... To jest związane z pewnym mentalnym nastawieniem do przyszłości Polski, do widzenia swoich konkurentów politycznych, do widzenia prawdy, do widzenia obiektywności i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy łapią się za wcześniejszą emeryturę, pobierają 500+, korzystają z wszystkich beneficjów, jakie im rząd PiS-owski zaoferował, a jednocześnie ich okablowanie nie pozwala popierać tego rządu i oni żyją w jakiejś aberracyjnej nienawiści tego rządu.
Nie chcą tych przywilejów.
Rozmawialiśmy dzisiaj o samorządowcach. Przepraszam, tutaj padnie nazwisko prezydenta Janusza Kubickiego. Wszyscy się oburzają, że on jest taki, że tak powiem, obrotowy, ale na Boga, samorząd nie jest miejscem do uprawiania polityki. Samorząd jest miejscem, który potrafi w sposób skuteczny wykorzystać, jakby to powiedzieć, dobre relacje z aktualnie rządzącą ekipą i tym bardziej mieszkańcy Zielonej Góry potrafią skorzystać, im bardziej w danym momencie prezydent jest, że tak powiem, w dobrych relacjach z rządem.
Z dziennikarskiego obowiązku zaznaczmy, że prezydent poparł kandydata bodaj Ludowców i z nimi jest związany pewną umową, także to, taką koalicyjną. Tutaj Daniel Sawicki chyba potwierdzi.
Chodzi o to, że my mieszamy bardzo często, że my mieszamy czasem porządki i zapominamy o tym takim ważnym pytaniu, które kiedyś zadał pan premier Olszewski. Czyja jest Polska?
Pan redaktor Krzysztof Chmielnik dotknął, myślę, ważnego obszaru, który chciałem też poruszyć w tej naszej dzisiejszej dyskusji i spotkaniu, dotyczącej języka tej kampanii i poziomu tej kampanii, bo też byliśmy świadkami różnych sytuacji, także często niemiłych, które jednakowoż były związane z tymi wysokimi emocjami politycznymi. Pytanie, czy my się na to godzimy, czy się nie godzimy, jak w panów ocenie także Polacy radzą sobie z emocjami, czy może poza garstką, grupą to tak bardzo nie ogniskuje tej uwagi społecznej. Daniel Sawicki, zacznijmy od ciebie, bo ty jesteś, można powiedzieć, też na takiej pierwszej linii frontu jako reporter, osoba, która rozmawia też z ludźmi. Wszyscy rozmawiamy, natomiast jeśli tą swoją analizę także tego, co widzimy w programach telewizyjnych, co czytamy w gazetach, mógłbyś się tutaj podzielić, to jaka to była kampania od tej strony pewnej estetyki, jeśli o niej możemy mówić.
Rzeczywiście stykam się i spotykam z bardzo wieloma osobami w różnych miejscach, w różnych kręgach i mogę określić tę kampanię jednym słowem: agresywna. Niestety agresywna, ale ta agresja nie odnosi się do tego, że ktoś jest agresywny na przykład w stosunku do dziennikarza, do mnie, gdy rozmawiam, prawda, z różnymi przedstawicielami całej sceny politycznej.
Chociaż pamiętamy, co zrobił poseł Tomczyk ze szczekaczką, jak krzyczał z panu Perejrze z TVP Info, prawda?
Zachowanie, które właśnie, ale to zachowanie, co ciekawe, spotkało się z tym, że zwolennicy pana Tomczyka wręcz się śmiali, cieszyli się.
Platformy
to,
tutaj
to jest
dokładnie.
Niedopuszczalne, tak. Wracając tutaj do naszego podwórka, na szczęście takich scen nie było, natomiast internet stał się w tym momencie takim, za przeproszeniem, przepraszam słowo, ściekiem wręcz, ordynarnym często ściekiem, zbiorem niecenzuralnych, bardzo złych emocji i bardzo złych słów nacechowanych niesamowicie negatywnymi emocjami. Kilka dni temu też miałem taki przypadek, gdzie, prawda, analizowałem, przeglądałem jeden z portali społecznościowych i natknąłem się na takie słowa, gdzie, powiem szczerze, nigdy bym sobie nie pozwolił na to, żeby ktoś pod moim postem coś takiego napisał w stosunku do innej osoby. Tam właściwie nie było co czytać, bo to był zbitek czterech wyrazów, które po prostu były totalnie powiedzmy tak, normalnego człowieka to mogły wręcz, nie wiem, zadziwić, doprowadzić do jakiegoś stanu, może ekscytacji, ten, kto to lubi się takimi słowami posługiwać. Niestety takich słów w tej kampanii bardzo dużo pada, szczególnie w internecie. Ja się obawiam, co będzie dalej, bo są pewne grupy osób, które się tym wręcz ekscytują. Być może nie są zainteresowane mocną też polityką, ale jak już jedziemy, no to do końca. Jak to się skończy, proszę państwa?
Jak tę sytuację ocenia nasz purysta językowy Andrzej Pierzchała?
No co, przyzwyczajenie, mili państwo. Przyzwyczajamy się pomału. Ktoś to ładnie nazwał chamską hołotą i wywołał też oburzenie wśród purystów językowych, ale chyba niesłusznie, bo to raczej diagnoza.
Bardzo łagodne
diagnoza.
Słowa przy tym, co się dzieje w internecie, naprawdę.
No właśnie, internet, czyli Twitter, Facebook, tam się dzieją rzeczy nieprawdopodobne zupełnie. No, Daniel Sawicki mówił, że u nas w Lubuskiem
nie zatknąłem
nie,
się tak bardzo.
Niedawno zabłysnął profesor Sługocki. No to gdzieś poniżej wszystkiego, jeśli można to jakoś tam
przepraszał określić. Przepraszał na antenie radia za ten wyskok.
Nie odnotowałem.
Musiał się wykazać partyjną czujnością przecież. Tam trwa wyścig, kto będzie bardziej agresywny, im głupiej, tym lepiej.
W każdym razie dosyć oficjalnie już używa się nie tylko spin doktorów, ale również różnych soków z buraka. I to jest powielane. I tu chyba właśnie social media są taką areną, na której już właściwie wszystko wolno. Amerykanka, wolność słowa została użyta przeciwko sobie, ja bym to tak określił. Emocje wyborców i to prawdopodobnie różni macherzy od kampanii wyborczych uznali za istotne i ważne, bo byle w naszym kierunku to szło. Całkowite rozpasanie w tej materii i obawiam się, że się przyzwyczailiśmy i następna kampania może być jeszcze gorsza. Ja nie widzę sposobu zahamowania tego, to jest po pierwsze i ostatnie.
Żeby być uczciwym też w kontekście opisywanej sytuacji z Waldemarem Sługockim, który pozował przy fotografii klepsydry, takiego ogłoszenia wyborczego z podpisem rezydent Duda. Pożegnanie odbędzie się 28 czerwca. Później, tak jak powiedziałem, usunął i przeprosił, ale też wrzucił kamyczek do ogródka publicystycznego. Powiedział, że proszę, są przykłady, kiedy to publicyści mówią także językiem bardzo mocnym, bardzo przerysowanym i że to także trzeba napiętnować, to także trzeba skrytykować. Krzysztof Chmielnik.
Przy okazji, że tak powiem, wyłączył się u niego cenzor, żeby wyciągnąć konsekwencje, prawda? Więc z jednej strony to jest hasło o wolności wypowiedzi, tak bardzo hołubione przez tą część sceny politycznej, a z drugiej strony jest wyciąganie konsekwencji wobec dziennikarzy i wysyłanie ich w Bieszczady. Mamy to
na co dzień. Ja natomiast jakby zostawiam jakby rozważania na temat tego języka, bo mam takie przekonanie, że 28 czy 29 poznamy wyrok społeczeństwa, czy my jako społeczeństwo akceptujemy ten hejt i ten brudny język polityki, to co Andrzej powiedział, to rozpasanie bezgraniczne, folgowaniu sobie obelżywymi, rozmaitymi określeniami. Czy społeczeństwo stanie po stronie pewnej przyzwoitości i pewnych jakby granic w szacunku do przeciwników politycznych, których się nie przekracza. I mam w głowie gdzieś dawno, dawno temu, tutaj wracam do twojej, Andrzeju, pierwszej wypowiedzi. Pamiętam taki felieton Stefana Bratkowskiego bodajże w Polityce, który pod tytułem Zdenerwowani przegrywają przed czasem. I on mówił o tym, że język agresji cechuje ludzi przegranych, czy czujących, że przegrywają. I że język takiego spokoju i taki nawołujący do pewnych wspólnych zachowań, do wspólnotowych wartości jest językiem ludzi pewnych swego, tego, co prezentują, nawet jeśli mieliby przegrać w zderzeniu ze społeczeństwem, to jednak będą trwali przy tych wartościach wbrew pewnej logice politycznej.
Adam Ruszczyński.
Czy ja mógłbym jeszcze jedno zdanie do ad vocem do Krzysztofa.
To będzie,
Krzysztofie, wyrok jednak niewiele więcej ponad połowy naszych współobywateli. To jest pewien problem, o którego tu już dzisiaj nie omówimy.
Nie zwalczymy.
Frekwencja 60% góra.
Adam Ruszczyński, bardzo proszę.
Zacząłbym od takiej trochę ogólniejszej uwagi dotyczącej w ogóle kondycji demokracji. Otóż my nie jesteśmy demokracją liberalną w Polsce, ale nawet w demokracjach liberalnych obserwuje się proces odmóżdżania kampanii wyborczej i zastępowania debaty publicznej językiem nienawiści, czy też wręcz takiego formułowania określeń, które rozbudzają emocje. I oczywiście najgorsza sytuacja panuje w mediach społecznościowych, ponieważ dużo czasu spędzam na Facebooku, to rzeczywiście to, co się tam dzieje, ale też nie chciałbym całej społeczności facebookowej tutaj oskarżać, ale są takie portale, jest cała masa tak zwanych botów, które posługują się rzeczywiście językiem, do którego pasuje określenie chamska hołota z całą pewnością. Ale takim językiem posługują się wszystkie strony. Ja nie widzę tutaj żadnej ze stron sporu politycznego, która byłaby, że tak powiem, lepsza, bardziej umiarkowana. Natomiast badania socjologiczne pokazały, że poziom nienawiści zwolenników Prawa i Sprawiedliwości deklarowany w języku jest niższy niż poziom nienawiści w stosunku do zwolenników PiS-u. I tutaj Maria Nurowska, subtelna pisarka, nazwała...
jest taka pisarka?
Nazwała... Krzysztofie, może nie czytasz, ale jest, zapewniam cię. Napisała o zwolennikach Prawa i Sprawiedliwości, że mają obrzydliwe ryje. To wywołało oczywiście zaraz reakcję w drugą stronę i zwolennicy PiS-u pokazywali
lawinowo wrzucali swoje uśmiechnięte fotografie.
Bo ich baby jeszcze gorsze tam było dalej.
Tak, ale ja już nie chciałbym w to brnąć. W każdym razie ta kampania wyborcza jest kolejną brzydką kampanią, gdzie rozumu jest mało, emocji jest niestety zbyt wiele.
Wrócę do ciszy wyborczej, która przed nami. Miejmy nadzieję, że to będzie taki czas refleksji, czas, w którym na spokojnie przeanalizujemy za i przeciw wszystkie te argumenty. Także może będzie okazja, żeby sięgnąć do materiałów źródłowych. No i oczywiście w niedzielę, 28 czerwca, wszyscy jak tu jesteśmy, zachęcamy Państwa do udziału w wyborach i zagłosowaniu na swojego kandydata na urząd prezydenta Polski. Ja zachęcam również Państwa do słuchania Polskiego Radia Zachód w niedzielny wieczór, bo w gronie, w którym tu się spotykamy, usłyszymy się o godzinie 21, właściwie po 21, po wiadomościach, kiedy poznamy pierwsze dane z sondażu Exit Poll. Będziemy je tutaj dla Państwa na bieżąco komentować, analizować. Także będziemy łączyć się z liderami lubuskich środowisk politycznych, parlamentarzystami, którzy będą dla Państwa komentować te wyniki. Także zapowiada się bardzo interesujący, ciekawy wieczór. Także na antenie Polskiego Radia Zachód na 103 i 106 FM, także również na naszej stronie i w mediach społecznościowych. A za dzisiejszą debatę i dyskusję dziękuję panom bardzo serdecznie. Andrzej Pierzchała w studio w Gorzowie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
W studio w Zielonej Górze Krzysztof Chmielnik.
Dziękuję, do usłyszenia.
Daniel Sawicki.
Dziękuję bardzo.
Adam Ruszczyński.
Dziękuję, do usłyszenia w niedzielę.
Janusz Życzkewski, kłaniam się pięknie. Program zrealizował Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia.